Nie mieli pieniędzy, zaplecza logistycznego ani organizacyjnych struktur. Ich przeciwnicy mieli wszystkie atuty, w tym aparat represji i atomowe imperium za sobą. Mimo to, to właśnie Solidarność okazała się wielkim zwycięzcą wyborów z 1989 roku. Usłyszycie o nich podczas spaceru z historią. Piotr Nowak, zapraszam. Do wyborów by nie doszło, gdyby nie porozumienie komunistów z opozycją. Decyzja zapadła podczas obrad Okrągłego Stołu tego samego roku. Uczestnicy ustalili, że 65% mandatów w Sejmie przypadnie przedstawicielom Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, stronnictw sojuszniczych oraz koncesjonowanych chrześcijańskich stronnictw prorządowych. O pozostałe 35% mogli się ubiegać wyłącznie kandydaci bezpartyjni. Całkowicie wolne miały być natomiast wybory do Senatu. Kandydaci prezentowali swoje programy wyborcze w mediach, prasie lokalnej i podczas spotkań z wyborcami. Uruchomiono specjalną infolinię, przy której zasiadł m.in. profesor Andrzej Wąsek z Wydziału Prawa UMCS. Po około 50 latach pierwsze prawie wolne wybory. To był ewenement. Na słupach ogłoszeniowych królowało dzieło Tomasza Sarneckiego z Garym Cooperem w roli szeryfa z westernu w Samo Południe, ale z kartą wyborczą w dłoni i znaczkiem Solidarności. Do wyobraźni silnie przemawiało hasło umieszczone u dołu plakatu. W Samo Południe, 4 czerwca 1989.
Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 w Warszawie. O 9.30 głosowali tu Wojciech Jaruzelski z małżonką. Czekało na ten moment ponad...
Podczas wyborów mieszkańcy w okręgu lubelskim wskazali na osoby, które miały ich reprezentować w Sejmie i Senacie. Do Izby Wyższej wybrali Adama Stanowskiego, pracownika naukowego KUL, kandydata z ramienia Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego i Henryka Janusza Stępniaka, działacza Solidarności. Mandat do Izby Niższej uzyskała popierana przez Solidarność polityk Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Teresa Liszcz i Tadeusz Stanisław Mańka, mechanik z fabryki samochodów ciężarowych, wspierany przez Obywatelski Klub Parlamentarny. Solidarność deklasuje rywali. Kandydaci OKP zdobywają 160 na 161 dostępnych mandatów w Sejmie. Stronie rządowej nie udało się zdobyć ani jednego miejsca w Senacie. 92 na 100 zdobywają stronnicy Solidarności. Porażkę ponosi 33 z 35 kandydatów władzy umieszczonych na liście krajowej. To wszystko przy frekwencji wynoszącej 62%. Jak na tamte czasy? Niewiele. Jednak nie zmieniło to rozmiaru sukcesu opozycji. Partia na porażkę zareagowała agresją. Pogróżki pod adresem Komitetu Obywatelskiego Geremek i Mazowiecki usłyszeli podczas spotkania 6 czerwca. Bronisław Geremek wspominał po latach.
Strona rządowa była tym razem kategoryczna, ostra i agresywna. Zapytali nas wprost, czy chcemy przejąć władzę.
Geremek zaprzeczył. W odpowiedzi usłyszał, że władze
znajdują się pod silnym naciskiem na unieważnienie wyborów i że zdaniem części partyjnego kierownictwa klęska listy krajowej narusza kontrakt polityczny, z czego należy wyciągnąć konsekwencje.
Przekaz był jasny. Jeśli wygracie wybory, to my je unieważnimy. Wówczas strony zgodziły się na posunięcie, które nie miało nic wspólnego z praworządnością. Na podstawie dekretu o zmianie ordynacji wyborczej do Sejmu i stosownej uchwały Rady Państwa utworzono dodatkowe mandaty, w tym dwa dla województwa lubelskiego. Było to postępowanie wbrew prawu, bo nie można było zmieniać ordynacji w trakcie wyborów. Jednak pod groźbą ich unieważnienia opozycja ugięła się pod żądaniami komunistów. Zaczęły się przygotowania do drugiej tury. Nie towarzyszyły jej emocje podobne do wcześniejszego głosowania. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że mają do czynienia ze zwykłą ustawką. 18 czerwca opozycja zdobywa ostatni możliwy do uzyskania mandat w Sejmie i 7 z 8 dalszych miejsc w Senacie. Strona rządowa zajęła 295 spośród wakujących 294 miejsc, które wcześniej sama sobie przyznała w efekcie rozmów z przywódcami Solidarności. Po podliczeniu głosów podano do wiadomości nazwiska trzech wybranych kandydatów. PZPR reprezentowała Izabela Sierakowska, nauczycielka języka rosyjskiego, członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, a później PZPR.
Wszyscy czekamy na to coś, na to wielkie coś. Ja pozwolę sobie tylko przypomnieć, że jak jestem przy głosie, to co mówiłam w Lublinie, że jest taki moment właśnie, kiedy w Polsce czekamy na siłę, która poprowadzi naród. I tą siłą może być partia. I powinna być partia.
Kolejne mandaty przypadły reprezentantom partii satelickich, Bonawenturze Ziębie z katolickiego stowarzyszenia PAX oraz zwolennikowi Stronnictwa Demokratycznego i Solidarności Kazimierzowi Czerwińskiemu. Ze 161 miejsc przyznanych stronie opozycyjnej Solidarność zdobyła wszystkie mandaty, a także 99 ze 100 miejsc w Senacie. 5 dni po drugiej turze konstytuuje się liczący 260 posłów Obywatelski Klub Parlamentarny z Bronisławem Geremkiem na czele. Zwycięstwo zachęciło Solidarność do sięgnięcia po władzę. Zaczęły się targi o stanowiska. Wkrótce w Gazecie Wyborczej ukazuje się artykuł Adama Michnika pod tytułem Wasz prezydent, nasz premier. Redaktor naczelny proponuje utworzenie wielkiej koalicji komunistów z opozycją. Następnego dnia, 4 lipca 1989 roku, odbywa się inauguracyjne posiedzenie obu izb parlamentu. W kolejnych dniach rzeczywistością staje się układ sił zaproponowany przez Michnika. Prezydentem PRL zostaje Wojciech Jaruzelski, a premierem Tadeusz Mazowiecki. Decyzja kierownictwa OKP była kontrowersyjna w momencie jej podejmowania. Wywołała protesty części opozycji antykomunistycznej. Wybitny badacz dziejów najnowszych, profesor Antoni Dudek, twierdzi, że wybory czerwcowe miały decydujące znaczenie dla upadku reżimu komunistycznego i narodzin III Rzeczypospolitej.
Stało się tak mimo postawy kierownictwa Solidarności, w istocie całkowicie nieprzygotowanego do wykorzystania ogromnej fali poparcia społecznego, jaka ujawniła się 4 czerwca. Zgoda na manipulowanie ordynacją dowiodła bowiem, że przywódcy Komitetu Obywatelskiego skłonni są dla realizacji swoich planów politycznych instrumentalnie traktować wolę większości społeczeństwa. Dla wielu Polaków oznaczało to zdradę ideowych fundamentów, na jakich zbudowana została Solidarność i początek epoki moralnego relatywizmu, który w następnych latach niepodzielnie zapanował w polskim życiu publicznym.
Z tą refleksją zostawiam słuchaczy Spaceru z Historią. Następny program za tydzień. Piotr Nowak. Do usłyszenia.